Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy zakazującej zabijania chorych dzieci w prenatalnym okresie ich życia. Debacie w Sejmie towarzyszy pikieta w obronie zabijanych dzieci przed budynkiem parlamentu. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wprowadza zakaz tzw. aborcji eugenicznej, czyli w przypadkach, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W 2011 roku w państwowych szpitalach lekarze zabili 620 dzieci. Podejrzane były o choroby i wady genetyczne. Procedury te opłacono z pieniędzy podatników, także tych, którzy sprzeciwiają się tzw. aborcji, mówiła Kaja Godek, przedstawiciel wnioskodawców.
Powoli wychodzi na jaw prawda o tym, w jaki sposób morduje się w Polsce niepełnosprawne dzieci. Na zapytanie działaczy ProLife wystosowane w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiedział profesor Mirosław Wielgoś, ordynator oddziału położnictwa i ginekologii Szpitala Klinicznego imienia Dzieciątka Jezus. Jest to jeden z warszawskich szpitali, gdzie zabija się takie dzieci. Otóż kobiecie podaje się środki na wywołanie porodu i czeka się na wydalenie w ten sposób dziecka. Wykonuje się to w 5. i 6. miesiącu ciąży. Badania prenatalne, jak wcześniej wspomniałam, przebiegają etapami i w sumie diagnostyka trwa kilka tygodni, stąd ten termin. W piśmie, które otrzymaliśmy od profesora Wielgosia, zaznacza się, że na tym etapie ciąży dziecko, jak to stwierdzono zwykle, rodzi się martwe. Jeśli urodziłoby się żywe, w szpitalu obowiązuje procedura tzw. odstąpienia od reanimacji. Oznacza to, że takie dziecko zostawia się na miejsce lub chuście chirurgicznej, aby tam zmarło. Ono umiera w cierpieniach, dusząc się z powodu niewystarczającego wykształcenia płuc. Z relacji pracowników wielu szpitali w Polsce wiemy, że do takich przypadków dochodzi i że te dzieci mogą umierać nawet kilkanaście godzin.
Kaja Godek zaapelowała do posłów o przyjęcie nowelizacji. Jest to projekt ponadpartyjny, apolityczny, obywatelski, który wraca do Sejmu po raz kolejny, gdyż postulat w nim zawarty jest w społeczeństwie niezwykle silny.
Apeluję, aby nie bać się zagłosować za życiem. Wiem, że wielu z Państwa obawia się, że zmiana obecnej ustawy w kierunku lepszej ochrony życia poczętych dzieci może spowodować kontrofensywę ze strony środowisk postulujących upowszechnienie ich zabijania. Jednak tak zwane wahadło nie działa. Pokazała to sytuacja sprzed 2 lat. Po rozpatrzeniu przez Sejm w 2011 roku projektu zakazującego w ogóle aborcji nastąpiła próba przygotowania analogicznego projektu, także obywatelskiego, ze strony środowisk feministycznych. Ich inicjatywa Tak dla zabijania dzieci, zwana dla niepoznaki Tak dla kobiet, zebrała ledwie 30 tysięcy podpisów poparcia i wobec nieprzekroczenia wymaganego minimum 100 tysięcy popierających ją obywateli w ogóle nie stała się przedmiotem procesu legislacyjnego.
Prawo i Sprawiedliwość apeluje do koalicji, aby nie odrzucała projektu w pierwszym czytaniu. Głosowanie przeciwko obywatelskiemu projektowi zapowiedzieli już posłowie SLD i Ruchu Palikota. Transmisję z Sejmu przeprowadza Telewizja Trwam. Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi w Egipcie i Syrii. Przypomnijmy, posłowie PiS zaapelowali o ochronę chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz o to, by Polska upomniała się o chrześcijan w Syrii i Egipcie, m.in. na forum Unii Europejskiej. Sejm miałby też wezwać społeczność międzynarodową do podjęcia odważnych działań w celu obrony chrześcijan przed eksterminacją. Poseł Krzysztof Szczerski wyraził nadzieję, że projekt uchwały po posiedzeniu komisji stanie się projektem ponadpartyjnym.
Sprawa jest poważna, dotyczy życia ludzkiego, dotyczy naszej cywilizacji, dotyczy przyszłości wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, które dzisiaj poddawane są systematycznemu prześladowaniu, które można nazwać wręcz eksterminacją. Ludność chrześcijańska na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich dekad zmalała z 20% do 4% tych społeczeństw. Mamy do czynienia z ogromnym eksodusem ludności chrześcijańskiej z Bliskiego Wschodu, z prześladowaniami, z mordami, z systematycznym niszczeniem czegoś, co jest w naszym rozumieniu częścią światowego dziedzictwa cywilizacyjnego.
Poseł zwrócił uwagę, że jest dobry czas na apel o ochronę chrześcijan, o to, by wspólnota międzynarodowa upomniała się o chrześcijan w Syrii i Egipcie.
Właśnie odbywa się sesja ogólna Narodów Zjednoczonych. Jest to miejsce i ten czas, żeby także przedstawiciele Polski, prezydent Komorowski podczas sesji ONZ-u wspomniał i upomniał się o los chrześcijan na Bliskim Wschodzie, żeby polska dyplomacja na forum Unii Europejskiej upomniała się o los chrześcijan na Bliskim Wschodzie, dlatego że może być po prostu za późno. Mówiąc tak zupełnie brutalnie, ja spotkałem się z przedstawicielami syryjskich uchodźców, którzy powiedzieli mi, że wybór, jaki jest przed chrześcijanami w Syrii, to wybór tego, czy chcą być zastrzeleni, czy chcą zginąć od podrżnięcia gardła. To jest jedyny wybór, przed jakim stoją wspólnoty chrześcijańskie w tamtej części świata. I naprawdę to jest tak, że musimy o nich pamiętać, musimy o nich się upomnieć.
Strona ukraińska i stoczniowcy nie oczekują od premiera Donalda Tuska ani jednej złotówki z budżetu państwa. Liczą jedynie na wsparcie, na przykład w gwarancjach kredytowanych na nowe produkcje, powiedział Karol Guzikiewicz. Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańsk odniósł się do słów premiera, który pytany o sytuację w stoczni stwierdził, że nie może dać publicznych pieniędzy na jej ratowanie. Załoga Stoczni Gdańsk, która domaga się wypłaty zaległych wynagrodzeń, zawiesiła po kilku godzinach rozpoczęty rano strajk ostrzegawczy do poniedziałku. Karol Guzikiewicz podkreśla, że stoczniowcy chcą otrzymać wypłaty w terminie. Teraz nie otrzymali pieniędzy z powodu działań komorniczych. Związkowcy podejrzewają, że komornik został nasłany przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Jak dodaje, nie chodzi tylko o pensję, a przyszłość Stoczni Gdańskiej. Ma ona szansę być nowoczesną firmą produkującą morskie konstrukcje. Jednocześnie zaznacza, że zapłata zobowiązań pozostaje po stronie ukraińskiej.
My potrzebujemy wsparcia rządu, ale nie pieniędzy publicznych, ponieważ Donald Tusk mówił o tym, że jak on wytłumaczy się społeczeństwu, że on kolejne pieniądze chce, że on pieniądze ma wydać na stocznię, a stocznię je malnuje. Nie, nie chodzi o pieniądze z budżetu, nie chodzi o pieniądze emerytów przeznaczonych na emerytury, na lekarzy, na służbie zdrowia. Stocznie można, stocznia ma szansę i ma obowiązek, może się uratować, może w przyszłości będzie z powrotem budować statki, jeżeli to będzie opłacalne. Dzisiaj tą opłacalną produkcją i chciałbym właśnie tym poprzez radio to miał odpowiedzieć.
Jeżeli premier tego nie rozumie, jak mówi Karol Guzikiewicz, to związkowcy są gotowi na spotkanie z właścicielami stoczni prywatnym i inwestorem i Agencją Rozwoju Przemysłu. Takich rozmów domagają się od 2 miesięcy, także najwyraźniej propozycja strony ukraińskiej nie dotarła do Donalda Tuska.
Dalsze kłopoty, które stoczni również pochodna jest stoczniowcy mają, bo brak tych decyzji powoduje, że stoczniowcy nie mają pensji w terminie i dalsze jakaś dziwna gra. No jest wykluczone, że jakąś grę robią urzędnicy państwowi, typu Wojciech Dąbrowski, który lobbuje na rzecz innych firm. Tak? Ponieważ premier zażądał dzisiaj na wieczór sprawozdania ministra skarbu, sprawozdania szefa Agencji Rozwoju Przemysłu, a jutro również szczegółowych informacji również w dniu jutrzejszym.
Minister gospodarki i wicepremier Janusz Piechociński chce, by najbliższe posiedzenie rządu było poświęcone sytuacji Stoczni Gdańskiej. I zmieniamy temat. Pod patronatem Radia Maryja i telewizji Trwam w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu trwają warsztaty dla kapłanów. Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu politologii, kultury, mediów i nowoczesności. W rytm akademickiego życia na stałe wpisały się już letnie, zimowe, a także wyjazdowe warsztaty dla młodzieży. Teraz młodzi redemptoryści mieli możliwość poznać zagadnienia prawa prasowego czy też autoryzacji. Ponadto brali udział w zajęciach na temat bezpieczeństwa w sieci, mówi ojciec Sylwester Cabała, radny prowincjalny warszawskiej prowincji redemptorystów.
Poznawaliśmy sytuację rynku medialnego, naszej ojczyźnie, własności i też przynależności poszczególnych podmiotów medialnych do różnych grup. Podczas naszych wykładów w następny dzień powinniśmy też zapoznać się z zagadnieniem prawa prasowego i autoryzacji, z zadaniami również dziennikarzy, czy tych, którzy wypowiadają się w mediach albo są czynni o wywiad, o wypowiedź, co często też może się zdarzyć w posłudze kapłańskiej, katechetycznej czy w parafii. Poza tym powinniśmy też zapoznać się w ramach następnego wykładu z zagadnieniem bezpieczeństwa w sieci. Chodzi o zagadnienie dotyczące bezpiecznego posługiwania się stronami internetowymi, kontami na portalach społecznościowych. Te zajęcia poprowadzili dla nas wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w przyszłym tygodniu rozpocznie 12 rok swojej działalności. Od października na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia uczelnia proponuje nowoczesny system nauczania przez internet. Aż 60% zajęć odbywa się przez internet, a studenci uczestniczą w jednym zjeździe w miesiącu. I na koniec posłuchajmy jeszcze krótkiej prognozy pogody.
Thank you.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy kraju. Temperatura od 9 do 11 stopni na wschodzie, do 14 stopni na zachodzie. Wiatr na północnym wschodzie umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Na pozostałym obszarze słaby, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadało. Informacje o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.